Mamy ujemny przyrost naturalny, Polska się wyludnia, są stare domy, ludzie starsi przecież gdzieś tam on niedbawem odejdą. I czy to nie jest tak, że już te ceny też będą przegrzane, to nikt nie będzie kupował? Gdyby pytałem, czy to nie jest tak, że deweloperzy płacą politykom właśnie, chodzi o kredyt 2%, no bo...
Nie będzie zdolności na to kredytowej, nie będzie na to przestrzeni dla tych osób. Więc jeżeli my nie kupimy mieszkań swoim dzieciom, to uważam, że one będą miały niebywałą trudność, żeby kupić mieszkanie dla siebie. I teraz, jak dwie osoby, tak jak powiedziałeś, które pracują, idą na etat do pracy, będą zarabiały 2 razy 8 tysięcy, 2 razy 10, nawet 2 razy 12 tysięcy, mają mieć możliwość, żeby nabyć tak mieszkanie na Białołęce, które będzie kosztowało na przykład 1 300 000 zł. I uwierzcie mi, że nie ma w obsłudze pięciogwiazdkowym hotelu osoby, która jest Polakiem. Ani jednej. Czy to jest recepcja, czy rejestracja, czy sprzątanie pokoju.
No to jest ciekawe. No dobra, a inaczej, czy są według Ciebie, według Twojej wiedzy jakieś mieszkania, domy, które w najbliższych latach mogą tanieć?
2000 kosztowała działka to 8, a sprzedaje za 12 i on zarabia 4 000 zł.
Czy możesz w skrócie powiedzieć, jak kupić i zarobić? Masz jakąś prostą receptę w kilku słowach? U Ciebie kosztuje właśnie wybudowanie, powiedzmy, metra kwadratowego od dewelopera? Niech to będzie, nie wiem, Poznań.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość i wyjątkowy temat, bo nieruchomości. Każdy już czekał na ten temat. Maciej Welman. Od wielu lat wiem, że profesjonalnie zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości. Jesteś współwłaścicielem firmy Flip na Pierwotnym. Z Patrykiem kiedyś rozmawialiśmy. Fajnie, że się dzisiaj zgodziłeś i możemy porozmawiać.
Cześć, bardzo miło, że mogę tutaj dzisiaj u Ciebie wystąpić.
No to nie traćmy czasu, Maćku. Powiedz mi, wielu z nas się zastanawia, czy idą czasy właśnie, że nasze dzieci będą mieszkać tylko w wynajmowanych mieszkaniach i czy kończy się taka era posiadania mieszkania, bo po prostu wielu widzów pisało, no to, co się zrobiło z cenami mieszkań dzisiaj, to jest jakiś szok, że to mówią Armagedon. Dawniej jeszcze pracowały dwie osoby, mogły te mieszkania kupić. Dzisiaj zaczyna się być ten temat coraz bardziej odleglejszy.
No powiem Ci szczerze, że postawię śmiałą tezę. Aczkolwiek ja bardzo mocno się do niej przychylam. Weźmy pod uwagę, dzisiaj jesteśmy w Warszawie, rozmawiamy w Warszawie, to będziemy się posługiwać naszą stolicą. Żeby kupić mieszkanie 50-metrowe na rynku pierwotnym, jestem specem od rynku pierwotnego, to umówmy się, że cała moja wypowiedź będzie tylko i wyłącznie dotyczyła nowych mieszkań. Mamy 50-metrowe mieszkanie, które możemy kupić dzisiaj najtaniej około 13 tysięcy złotych za metr, tak? Przy 50 metrach daje nam to 650 tysięcy złotych cenę zakupu, plus miejsce postojowe to jest 700 tysięcy złotych, 150 tysięcy wykończenie takiego mieszkania. Jesteśmy na poziomie około, dobrze mówię, 800 tysięcy?
850, ale też nie w super
Nie
lokalizacji.
super lokalizacji, mówimy tu o jakiejś Białołęce, o jakimś dalekim Ursynowie, czyli jesteśmy już na końcówce Warszawy. Dzisiaj to jest taka cena. A jeżeli mówimy o naszych dzieciach, to zakładamy, że one będą nabywać nieruchomość za 10 lat. I w mojej ocenie, jako osoby, która od 10 lat inwestuje w nieruchomości, to uważam, że te ceny za 10 lat będą 2 razy wyższe. Oczywiście około, bo zaraz pojawią się komentarze, a nie, to jest niemożliwe i tak dalej. Chodzi mi o szacunkowy trend, w którym idziemy. I teraz, jak dwie osoby, tak jak powiedziałeś, które pracują, idą na etat do pracy, będą zarabiały 2 razy 8 tysięcy, 2 razy 10, nawet 2 razy 12 tysięcy, mają mieć możliwość, żeby nabyć tak mieszkanie na Białołęce, które będzie kosztowało na przykład 1 300 000 zł. Nie będzie zdolności na to kredytowej, nie będzie na to przestrzeni dla tych osób. Więc jeżeli my nie kupimy mieszkań swoim dzieciom, to uważam, że one będą miały niebywałą trudność, żeby kupić mieszkanie dla siebie. No, idziemy jednak w kierunku tego, co jest w Belgii, w Holandii, w Anglii. Tam wszyscy wynajmują lokale. Tam nie ma tak dużego obrotu na rynku nieruchomości, ponieważ ceny są zaporowe i one zablokowały tak naprawdę transakcje.
No to dobra, to ja Ciebie muszę spytać, bo wielu widzów zawsze po takiej tezie pyta, że no ale jak, bo mamy ujemny przyrost naturalny, Polska się wyludnia, są stare domy, ludzie starsi przecież gdzieś tam on niedbawem odejdą i czy to nie jest tak, że już te ceny też będą przegrzane, to nikt nie będzie kupował i wtedy będą spadki, bo po prostu dzisiaj, nie wiem, jesteśmy nakręceni spiralą, były różne kataklizmy, można powiedzieć, dosyć złe sytuacje, gdzie spowodowały, że te ceny urosły. I czy to nie jest tak, że z drugiej strony, jakbyśmy zmienili i część osób, które pisze, że to jest, zaraz spadną, no bo ludzie właśnie nie będą mieli pieniędzy, przestaną kupować, no to nie będzie tego obrotu, wyludnia się kraj, więc będzie mniej osób i mieszkania mogą zostać. To jak to jest?
Wiesz co, no tu będę musiał się trochę rozwinąć, bo jeżeli ceny mieszkań będą rosły, nie chodzi mi o to, że one będą cały czas jakby konstant szły do góry, że tak jak teraz mamy ten trend, ale na przestrzeni czasu ta cena będzie rosła i ona dojdzie w pewnym momencie do takich progów granicznych, to teraz co spowoduje, żebyś ty jako właściciel takiej nieruchomości, którą kupiłeś parę lat temu na Mokotowie za 8 tysięcy złotych, ona dzisiaj jest warta 16 tysięcy złotych, niedługo będzie warta 24 tysiące złotych, co może spowodować, że ty to sprzedasz? Większość z nas, ja mówię teraz o Polakach, jest przyzwyczajona, jeszcze mówię o naszej dacie, do posiadania mieszkania. Nasze dzieci już nie będą miały tej potrzeby, ale my mamy tą chęć i potrzebę posiadania nieruchomości. I zakup mieszkania na wynajem jest taką najprostszą formą, którą każdy z nas zna. Nasi rodzice kupowali mieszkania, my kupowaliśmy mieszkania, więc umiemy to zrobić. Idę do dewelopera i kupuję nieruchomość. I w momencie, kiedy rynek się zatrzyma, to ja osobiście uważam, że my jako właściciele mieszkań nie będziemy mieli motywacji do tego, do zbycia swojego produktu. No bo raz, co innego kupimy za te nasze pieniądze? Tu mamy towar, który obojętnie jak, czy 1, czy 2, czy 3%, on cały czas będzie rósł na wartości. Masz stały dochód z najmu, który będzie po prostu twoim czystym zyskiem, jeżeli kupisz to za gotówkę. I teraz ty sprzedasz to mieszkanie za milion, czy za dwa i co kupisz? Obligacje Skarbu Państwa? Zainwestujesz w jakieś ETF-y, pójdziesz na giełdę, zainwestowałeś w nieruchomości, bo chciałeś mieć bezpieczeństwo kapitału. I już nie chodzi mi o to, ile ono da Ci zarobić.
Tak mówię, że nawet jakby ktoś musiał, nie wiem, wartość spada, no to i tak jak ktoś wynajmuje, to najwyżej obniży cenę wynajmu, ale dalej będzie, po co ma sprzedawać, nie?
No jeżeli ktoś kupił, słuchajcie, jeżeli ktoś kupił mieszkanie na Mokotowie 5 lat temu i zapłacił za nie, bo wiem, bo sam kupowałem mieszkanie za 8 tysięcy złotych, ono dzisiaj jest warte 16, za kilka lat będzie warte 20 i nawet jakby się rynek zepsuł i Ci z tych 20 tysięcy spadnie na 18, teoretycznie, za kilka lat, a Ty kupiłeś za 8, no to i tak jesteś zarobiony grubo ponad 100%. To nie będzie czynnik decydujący o tym, że Ty zbędziesz tą nieruchomość, bo i tak wiesz, że w perspektywie długiego horyzontu czasowego wygrasz na tej nieruchomości. Więc ja nie spodziewam się, że nagle będzie wysyp mieszkań osób, które nabyły te kilka lat temu mieszkania. One kupiły w ściśle określonym celu. One to nie są fliperzy, to są ludzie, którzy chcą posiadać nieruchomości. A odnosząc się do drugiej części Twojego pytania, jeżeli chodzi o ujemny jakby bilans rozrodczy, tak, w naszym kraju, no to weźmy pod uwagę, że mamy bardzo dużo osób, które przyjechały do naszego kraju. Już pomijam ten konflikt, ale mamy deficyt pracowników. Ja jestem dzisiaj w stolicy, przyjechałem, mam przyjemność być Twoim gościem, mieszkam w hotelu i uwierzcie mi, że nie ma w obsłudze pięciogwiazdkowym hotelu osoby, która jest Polakiem. Ani jednej. Czy to jest recepcja, czy rejestracja, czy sprzątanie pokoju, czy kelner, czy obsługa basenu, czy obsługa siłowni, czy w spa. Nie ma nikogo, kto jest Polakiem. Mamy tak olbrzymi deficyt ludzi. Jesteśmy krajem rozwijającym się. Wiele osób mówi, że Polska już jest krajem rozwiniętym. Więc siłą rzeczy będziemy mieli napływ imigrantów. Będziemy mieć ten bilans dodatni. Ci ludzie nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania. I co będą musieli zrobić? Będą musieli wynająć, jeżeli nie ode mnie, nie od Ciebie, bo nie jesteśmy rentierami na dzień dzisiejszy, no bo już się trochę znamy, to wiemy, ani ja, ani Ty nie jesteśmy dzisiaj rentierami, ale od osób, które posiadają te mieszkania. Więc ja, oczywiście mówimy na dzień dzisiejszy, takiego zagrożenia nie widzę, że jeżeli ja lub Ty lub ktokolwiek z nas zainwestuje w nieruchomości, to miał taką wizję, że to będzie błędna decyzja.
No to jest ciekawe. No dobra, a inaczej, czy są według Ciebie, według Twojej wiedzy jakieś mieszkania, domy, które w najbliższych latach mogą tanieć i warto się na przykład dzisiaj nad nimi pochylić, bo ktoś mówił, że nie wiem, kup sobie stary dom w kostkę, przerób go na kilka mieszkań, nie wiem, albo małe miasta się będą wyludniać, to będą taniały. Czy Ty masz jakąś taką wiedzę, z czym mógłbyś się podzielić, że jednak jest coś, co może stanieć?
Nie jestem ekspertem od rynku wtórnego. Znam się na rynku pierwotnym, bo pracuję nad nim od 10 lat. Ale gdybym miał dzisiaj zainwestować swój kapitał i byłbym osobą, która zaczyna, to na pewno dwa razy bym się zastanowił nad starym domem, o którym wspomniałeś, który będzie miał problem ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, który będzie miał bardzo drogie ogrzewanie, który będzie wymagał bardzo dużych nakładów na modernizację. One będą w dobrych lokalizacjach, te domy, ale inwestując w nieruchomości, skupmy się na bezpieczeństwie naszego kapitału, bo to, co zarobimy, to jest super, ale najważniejsze jest to, żebyśmy nie stracili naszych pieniędzy, inwestując w nieruchomości. Więc ja uważam, że bezpieczeństwo tam tego, gdzie lokujemy nasze środki, jest najważniejsze. Od 10 lat, grubo ponad 10 lat inwestuję na rynek pierwotny. Jak robiłem to 10 lat temu, to każdy się mówił, nie, a dlaczego nowe mieszkania, rynek wtórny, blok z płyty, to jest kierunek, w którym powinniśmy iść. Okazało się, że rynek pierwotny, przez to, że jesteśmy coraz zamożniejszym społeczeństwem, jest tym, czego oczekują nasi klienci. Skoro dzisiaj nasi klienci są skłonni zapłacić za to, żeby mieszkać w dobrych warunkach, mieć halę garażową, plac zabaw, zamknięte osiedle, ludzi dookoła siebie na podobnym poziomie finansowym, to zainwestujemy nasze pieniądze w produkt, który jest przyszłością. Po co ryzykować na jakichś tematach, które dadzą zarobić nie wiadomo ile, a mogą przysporzyć problemów. Ja uważam, że nieruchomości to jest bezpieczeństwo i co za tym idzie, brak problemów. I w tym kierunku bym po prostu szedł, żebyś spał spokojnie, inwestując swój kapitał.
No dobra, a muszę Cię też zapytać o jakość i trwałość inwestycji deweloperskich versus na przykład starsze budownictwo. Jak według Ciebie będą wyglądały budynki za właśnie 10, 20, 30 lat? Bo jak wygląda wielka płyta, to wiemy, ale też mówiło się, że nie wiem, lata takie 2000 to była super jakość, później gdzieś ta jakość spadła, nie wiem, czy Ty...
W czasach kryzysu zgadzam się z Tobą. Ta jakość, jak mówimy, że były te lata 2007-2012, to rzeczywiście jakość produktów deweloperskich się znacząco obniżyła. Mogę powiedzieć na przykładzie swojego mieszkania. Nabyłem mieszkanie na rynku deweloperskim, ono na dzień dzisiejszy ma 5 lat i ten blok po 5 latach wygląda prawie jak nowy. Wchodzi się do tych klatek, nie mówię, że one pachną nowością, ale jest czysto, przejrzyście, one są jasne z oknami, są szerokie. Jak wchodzę do bloku, ja jestem akurat z Poznania, na Ratajach, do bloków, które mają 60 na przykład lat, one są odnowione, jest zrobiona elewacja, klatki są pomalowane, ale ta przestrzeń, to wszystko, co Ciebie otacza, to tego nie przeskoczysz. I nawet kiedy mój blok na rynku pierwotnym będzie miał 10 lat, to i tak będzie o 60 lat młodszy od tego mieszkania czy bloku z płyty. I jakby sami, jak będziecie chodzić po mieszkaniach, rynek wtórny, rynek pierwotny, zestawicie to sobie, że 5-letnie mieszkanie, to widać po tym, że ono ma 5 lat, a nie 65. To jest taki feeling, musisz to poczuć, wchodząc do inwestycji. I jeżeli chodzi o temat jakości, to bardzo wiele na pewno komentarzy się pojawi. Tu jest lepiej, tu jest gorzej. Ja nie jestem deweloperem, ja nie będę to wchodził. Ale roczne mieszkanie to jest roczne mieszkanie, a 70-letni blok to jest 70-letni blok. I po prostu nie przeskoczysz tego przedziału czasowego, po prostu, który dzieli te inwestycje.
A to też pytanie, bo mówi się, że ceny, no tak jest, ceny za metr mieszkania rosną, ale mówi się, że materiały spadają. Jak sprawdziłem też, no to styropian, mam tutaj nawet zapisane, że mamy, wiem, że beton chyba dalej rośnie, ale kilka rzeczy związanych z budową jednak spada. To jak to jest, że ceny materiałów spadają, a jednak metra mieszkania rosną?
Bo tutaj, jeżeli chodzi o poszczególne składowe wybudowania mieszkania, to tak jak powiedziałeś, powiedzmy tam stal spadła, no bo był ten pik bardzo duży, drewno i tak dalej. I jest fluktuacja po prostu na cenach materiałów, które się wahają, raz spadają, raz rosną, ale na koszt wybudowania metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania składa się płaca minimalna, która od 2024 roku da się wszystkim wykonawcom we znaki. To będzie moim zdaniem duży czynnik układowy. Powierzchnia działki, którą kupujemy. Tutaj działka bardzo ma duży wpływ na to, ile kosztuje finalnie produkt. Wyobraź sobie, że dzisiaj musisz kupić, już nie mówię, że w Śródmieściu, ale na Woli działkę pod projekt deweloperski. To będzie bardzo duży procent do tej finalnej ceny metra. No, koszt pieniądza też ma na to olbrzymi wpływ. I to, że kilka elementów z budowy bloku spadło i nie rośnie, to może spowolnić wzrost cen. Ale na całości projektu to nie jest aż tak duża wartość, która spowoduje, że Ci deweloper nagle wybuduje tani produkt, bo jest tak dużo rzeczy dookoła, które drożeją, że nie ma to aż tak dużego wymiernego wpływu na to.
No jest, zdecydowanie się z tym zgadzam. A możesz powiedzieć, ile według Ciebie kosztuje właśnie wybudowanie, powiedzmy, metra kwadratowego dewelopera? Niech to będzie, nie wiem, Poznań plus minus, albo jakieś średnie, no nie wiem, jak masz jakąś taką wiedzę, to gdzieś...
Wiesz co, no moja wiedza i mogę tylko się podzielić z tym, jak rozmawiałem z deweloperami, no to w mojej ocenie na dzień dzisiejszy, ale w standardzie takim średnim oczywiście, nie? No bo jak podkręcamy standard budynku, robimy ładne części wspólne i tak dalej, no to te koszty rosną. Ale mówiąc o budynku w zabudowie wielorodzinnej, to w mojej ocenie to jest dzisiaj około 6000 zł netto za metr kwadratowy, nie licząc hali garażowej.
No dobra, a za ile taki deweloper to sprzedaje plus minus, jak masz...
Ale to pamiętaj, że mówimy bez działki, nie? Czyli mamy 6000 koszt wybudowania, weźmy na przykład taki Poznań, 2000 zł do metra kosztuje działka. Hali garażowej nie liczymy, żeby była jasność, no bo generalnie to jest tak, że koszt produkcji hali garażowej wychodzi na zero, bo jak sprzedajemy miejsca w hali, to się mniej więcej bilansuje. To jesteśmy na poziomie około 8000 zł netto przy koszcie produkcji. Pamiętajcie, że budowa trwa 2 lata. Trzeba zdobyć papiery, trzeba kupić działkę, zrobić pozwolenie na budowę. To ten proces się wydłuża.
Później rękojmia, gwarancja. Nie?
Bo każdy mówi, o Jezus, deweloper, tak jak powiedziałem, wybuduje za 6, 2000 kosztowała działka to 8, a sprzedaje za 12 i on zarabia 4000 zł. A nikt nie bierze pod uwagę tego, że proces trwa 3 lata. I to wychodzi nagle, że on zarabia 1300 zł do metra. Musi przecież wziąć olbrzymi kredyt, musi zapanować nad inwestycją, musi ją sprzedać, tak jak dobrze, że wspomniałeś, jest 5-letnia rękojmia, jest nowa ustawa deweloperska, która jeszcze nakłada dodatkowe koszty.
Marketing przecież jakiś do sprzedania.
To nie jest, powiem szczerze, to jest, ja uważam, że deweloperka to jest trudny biznes i to, że deweloperzy dobrze zarabiają, dobrze dla nich, jeżeli ktoś z Was potrafi realizować taki biznes, to zapraszam. Ale to nie jest tak, że to są takie super ekstra kokosy, bo to jest wynik ciężkiej pracy.
Bardzo odpowiedzialność duża.
Więc ja jakby każdy, kto robi biznes i się w nim czuje, zarabia dobre pieniądze i należy mu gratulować, że potrafi coś takiego zrobić. Tylko, że nikt nie patrzy na tą drugą stronę. Ile ty musisz dać najcenniejszej twojej waluty, jaką masz, czyli czasu. Bo to ty budujesz blok, a nie spędzasz tego czasu z rodziną.
A myślisz, że deweloperzy będą się zajmowali w przyszłości budową właśnie typowo domów, mieszkań na wynajem?
Wiesz co, jest ten trend w Polsce coraz bardziej widoczny. Mówi się dużo, że fundusze kupują mieszkania na wynajem i tak dalej. Umówmy się, znaczy nie musimy się nawet umawiać, przepraszam, źle sformułowałem swoją wypowiedź, że dzisiaj fundusze inwestycyjne mają w swoich portfelach bardzo mało mieszkań. One mają zakontraktowane około na dzień dzisiejszy jakieś 60-70 tysięcy mieszkań, a w portfelu mają do 10 tysięcy mieszkań. Ale osoby fizyczne, takie jak ja, ty czy nasi widzowie, mają w portfelu, nie idzie tego oszacować, bo żadne dane tego w Polsce nie pokazują, między 400 a 700 tysięcy mieszkań na wynajem.
Jesteśmy większą grupą.
A fundusze na dzień dzisiejszy mają około 10 tysięcy mieszkań na wynajem, więc to jest znikomy procent. On będzie oczywiście rósł, bo inwestycje, czyli deweloper buduje cały blok na wynajem, są coraz bardziej widoczne. Szczególnie w aglomeracjach typu Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, to tych inwestycji powstaje coraz więcej. I osobiście uważam, bo deweloperzy to zauważyli. No przecież ja mogę tylko grać do tej bramki, którą robią deweloperzy. Tak, jeżeli oni widzą trend i potrzebę budowania mieszkań na wynajem, a oni mają olbrzymie zasoby ludzi, którzy patrzą w przyszłość, nie tylko to, co tu jest, robią analizy, potrzeby klientów przede wszystkim badają.
Prognozy.
Tak? Prognozy. No to, co wcześniej powiedziałem o tych naszych dzieciach, że one będą musiały wynajmować, no to dzisiaj deweloperzy już patrzą w tym kierunku. No to uczmy się o tych, co robią skalę.
No dobrze, a powiedz mi, jakie jest obecnie ryzyko kupna dziury w ziemi, bo jakie są w ogóle może mechanizmy ochrony przed oszustami, czy da się jakoś zapobiec bankructwu? Chodzi głównie o mieszkania i to też pytam, bo jak był kryzys ten 2007, to jest kilka, nawet w Warszawie, tu na Ursynowie, gdzie jesteśmy z tyłu, jest blok, który do dzisiaj, mam znajomych, kupili, wpłacili tam, nie wiem, 50% wkładu, on stoi, nie wybudował się, deweloper zbankrutował, jakieś tam później dalsze procesy. I czy dzisiaj tak nie jest, albo czy nie będzie, że przez te rosnące ceny, przez, tak jak mówisz, podwyżki ceny wynagrodzenia od nowego roku spowoduje to, że jednak część inwestycji, które się zaczęły, zostanie dokończona, będą upadki deweloperów i tak dalej.
To, co powiedziałeś, to były te wszystkie sytuacje, czyli bankructwa deweloperów, to, że osoby nie otrzymały mieszkań, to miało miejsce przed wprowadzeniem ustawy deweloperskiej. Okay. Czyli stara ustawa deweloperska została wprowadzona w kwietniu 2012 roku i została napisana nowelizacja ustawy deweloperskiej, która została wprowadzona w 2022 roku. Mhm. Stara ustawa deweloperska już bardzo mocno chroniła prawa konsumentów. Żeby już nie wchodzić w ustawę, jak ona chroni ludzi i tak dalej, to idea jest generalnie taka. Nawet jeżeli wpłacicie 100% pieniędzy do dewelopera, czyli mieszkanie kosztuje 500 tysięcy złotych, idę do dewelopera, wpłacam mu na konto 500 tysięcy złotych, to deweloper i tak na przykład z tych pieniędzy weźmie 10 lub 20%, ponieważ bank mu nie pozwoli zabrać wszystkich pieniędzy. One są wypłacane na konto dewelopera zgodnie z postępem prac na budowie. Więc nawet gdyby deweloper zbankrutował i wybudował pół budynku, oczywiście mówię to w dużym uproszczeniu, to dostał tylko połowę pieniędzy. Więc kolejny deweloper lub inny inwestor, jak przejmie inwestycje, to ma wybudowane pół budynku i drugie połowę pieniędzy na koncie. Bardzo mocno są zabezpieczone interesy kupującego po tych wszystkich spadkach, a nowelizacja ustawy deweloperskiej w ogóle jeszcze dociska tego pasa deweloperom. Rozszerzone są jakby ochrona konsumenta, że deweloper ostatnie 10%, czyli ten swój zysk, dostaje dopiero po przeniesieniu własności. Mhm. Czyli jakbyś miał problem z odbiorem mieszkania, przedłuży się budowa czy cokolwiek, to deweloper cały czas czeka na pieniądze, więc będzie robił wszystko, żeby dowieść ten temat do końca. Więc takiego zagrożenia nie widzę, ale umówmy się, pod warunkiem, że kupujesz od dewelopera. Mhm. Bo są inwestycje, które powstają w naszym kraju, tak jak ty byś sobie zaczął budować, bez ustawy deweloperskiej, bez generalnego wykonawcy, bez rachunków powierniczych, no i zakup od takiej osoby jest obarczony ryzykiem.
Ale jak sprawdzić, może mieszkanie, bloki budować taka zwykła osoba? I
każdy może z nas budować bloki, bo budować możesz, ale żeby sprzedawać w trakcie budowy, musisz robić to zgodnie z ustawą deweloperską.
Musisz być deweloperem.
Musisz być deweloperem, ale oczywiście no jesteśmy w Polsce, no to część osób buduje bez ustawy. Jest to mały procent, ale zapytałeś na co zwrócić uwagę. Jeżeli idziecie do dewelopera i nie da wam umowy deweloperskiej, nie da wam prospektu informacyjnego, nie ma rachunku powierniczego, no to jest znak, że powinna się zapalić chociaż pomarańczowa lampka. Sprawdźmy, czy ta osoba, która buduje, na pewno jest deweloperem w myśl ustawy deweloperskiej. Mhm. Tu bym na pewno się zawahał, czy takiej osobie powierzyć pieniądze.
Mhm. No dobra, no teraz trudne pytanie, ale też mamy od widzów. Mówi się ostatnio ten kredyt 2%, na który zejdziemy i widzowie pytają, czy to nie jest tak, że deweloperzy płacą politykom właśnie, chodzi o kredyt 2%, no bo jak to jest z tym kredytem?
Wiesz co, czy deweloperzy płacą politykom? Nie są odpowiedzi na to pytanie, więc na pewno tutaj aż tak daleko nie pójdę. Uważam, że ten kredyt pomógł wszystkim. Pomógł wszystkim, czyli z jednej strony pomógł klientom, z drugiej strony pomógł deweloperom. Przełom roku 2022 i 2023 był ciężki dla wszystkich na rynku, ponieważ mieliśmy wysokie stopy procentowe, wysoką inflację, co nałożyło się na bardzo duży koszt pieniądza. Bardzo duży koszt pieniądza nie dotyczy tylko ciebie i mnie, bo płacimy wyższe raty. Dotyczy też inwestorów, którzy mimo wszystko budują na kredyty. Czyli finansują się z obligacji przedsiębiorstw, z kredytów inwestycyjnych i jakby koszt pozyskania pieniądza na budowę bloku był bardzo duży. Czyli z jednej strony masz duży koszt budowy przez duży koszt pieniądza, a z drugiej strony masz odpływ klientów, którzy finansują się kredytem, bo ich na ten kredyt nie stać. Pomijam tą rekomendację KNF-u, która była plus 5%. I jest też strona, która chce kupić swoje pierwsze wymarzone mieszkanie i nie może tego zrobić. Nie ma zdolności kredytowej, no bo rekomendacja wykończyła większość klientów. Presja mediów, że będzie drogo, że nie będzie prądu, że nie będziemy mieli co jeść, tak? Czy będzie tylko chleb z masłem i nawet nie włączysz ogrzewania w domu, no bo nie, bo oczywiście tam ten konflikt, jakby te wszystkie czynniki po prostu zamroziła rynek. I w momencie, kiedy uruchomił się kredyt na 2%, nie ma co ukrywać. On bardzo pomógł deweloperom. Bo...
A to jest tak, że właśnie ten kredyt był tak, że pomógł też, że sprzedało się dużo mieszkań, które się nie mogło sprzedać, czy raczej chodzi o nowe mieszkanie, wydłużyła się kolejka, nie wiem, oczekujących, bo pchnęło na przykład.
Była pula mieszkań, jakby ogólnie w całej Polsce, która czekała na swojego klienta, bo ten klient kredytowy całkowicie wyszedł z rynku ze względu na te czynniki, które powiedziałem, ale też była bardzo duża grupa ludzi, która chciała kupić swoje pierwsze mieszkanie, ale nie mogła tego zrobić, bo nie ma na to pieniędzy, a chciała wziąć kredyt. I ten kredyt umożliwił nabycie tym ludziom mieszkań, ale z drugiej strony umożliwił sprzedaż deweloperom. Osobiście uważam, że to jest win-win i on pomógł i klientom, i deweloperom. Bo jakby nie patrzeć, finalnie deweloperzy zarobią bardzo duże pieniądze, no bo ceny delikatnie poszły do góry. Nawet nie delikatnie, bo pewnie pojawią się zaraz komentarze, że w Warszawie poszły tyle, w Krakowie tyle, więc ceny poszły do góry, ale te osoby bez tego kredytu nie kupiłyby tych mieszkań. Więc jak tobie udałoby się kupić pierwsze mieszkanie w życiu, nieważne już jakim kosztem tym, to i tak byś byłby zadowolony, bo w perspektywie 20 lat i tak powiesz, że to było tanio. Bo za 20 lat to mieszkanie, czy kosztuje 10, czy 10,500, czy 11 tysięcy, a będzie kosztowało 22 tysiące, to i tak powiesz, że w tamtych czasach to jeszcze było tanio. Jakby o to chodzi, to budziło rynek i uważam, że tu każdy jest wygrany. Deweloperzy i klienci.
A może masz też taką wiedzę, czy w Polsce mamy dużo takich pustostanów, bo ta ustawa i tak dalej, czyli że ludzie kupują mieszkania i tylko po to, żeby je trzymać, tak jak wiesz, nie wiem, sztabkę złota.
Tak. Jest bardzo duża pula mieszkań kupiona przez osoby, a na przestrzeni ostatnich 10 lat. To nie jest tak, że w zeszłym roku czy 2 lata temu nagle tak się zaczęło robić, tylko na podstawie, mówię, badań, które były zrobione dotyczących ostatniej dekady, ponieważ prawa ochrony konsumentów. Z jednej strony fajnie, jak kupuję mieszkanie, to mnie ustawa chroni, rachunki powiernicze, deweloper transzuje pieniądze z banku, dostaje po wybudowaniu i tak dalej, super, jak ja jestem kupującym, ale teraz jak ty musisz wynająć swoje mieszkanie, to prawa, które chronią tą osobę, która od ciebie wynajmie, są tak duże, tak obszerne i mogą ci zrobić tak wiele problemów, że część ludzi decyduje się nie wynajmować tych mieszkań, bo się po prostu boi konsekwencji.
No, mówiliśmy o tych przypadkach nawet, co tutaj znamy ze znajomych, co mają jakieś tam problemy. No dobra, a jest jakoś cokolwiek, żeby się zabezpieczyć? Mówiło się o tym najmie okazjonalnym, ale ktoś mówi, że czy to tak jest, że jak masz ten najem okazjonalny, a jutro ci ktoś powie, że to miejsce, co wskazał do odwoła, że po prostu się nie przyjmie jak coś, to ono jest nieważne i ta umowa traci ważność? Czy...
No wiesz co, no i mamy ten najem okazjonalny, który podpisujemy notarialnie. Możemy sprawdzić zarobki takiej potencjalnej osoby, którym wynajmujemy, na przykład poprosić tak jak do banku zaświadczenie z pracy, tak, o wysokości zarobków. Nawet nie chodzi o to, ile ona zarabia, tylko po prostu, że ma ciągłość pracy, że ją stać na wynajmowanie tego mieszkania, ale finalnie prawo jest tak skonstruowane, że mimo wszystko chroni tego najemcę, ale tak jak w każdym biznesie. No jeżeli chcesz zarabiać, musisz ponieść pewnego rodzaju ryzyko, a pracując z ludźmi, jest to czynnik tak naprawdę...
Najbardziej tak jak, zawodzący.
Ale tak jak wszędzie, no po prostu są ludzie i ludzie, nie? Ale jak nie podejmiesz tego ryzyka, to po prostu możesz kupić lokal i go nie wynajmować.
No wiesz, też wiele osób czeka, że się zmieni jednak to prawo, że jak jesteś właścicielem, to powinien ciebie chronić, bo ja tego nie rozumiem. Jak mam moje mieszkanie, ktoś nie płaci, to jutro powinien go samemu wyrzucić i koniec. I temat zamknięty, to jest moje mieszkanie, ja zapłaciłem, nie? Więc nie rozumiem, jak może być takie prawo. Trochę się mówi o tych zmianach, że miejmy nadzieję, że rządy zmienią teraz coś i mówi się nawet też o ustawach, które mają ułatwić budowę nieruchomości. I czy myślisz, że jeśli coś takiego wejdzie, to deweloperzy na tym stracą czy zyskają?
No powiem Ci tak, jeżeli się mówi o projektach ustaw, które mają ułatwić życie deweloperom, ja bym chciał, żeby jakiekolwiek weszły w życie, ale tak z punktu zawodowego, z mojego punktu widzenia, przez ostatnie 10 lat, jak pracuję w nieruchomościach, no nie widziałem takiego punktu w procesie, więc chciałbym, żeby tak było, ale w ogóle nie będę podejmował tego tematu. Jak to będzie, to chętnie to skomentuję.
To u nas było, rozmawiałem z założycielem Fakro, który będzie też w marcu na imprezie, który powiedział, że było kiedyś takie prawo, że zachęcało ludzi do kupna mieszkań na wynajem i że to wspierał kraj. To jest w ogóle szok, ja też nie wiedziałem o tym, on to powiedział, mówię, no chciałbym dożyć takich czasów, nie, żebyśmy mieli...
Ja bym chciał w ogóle, jak już tak daleko wyszliśmy, już teraz nawet nie mówmy o nieruchomościach, ja bym chciał, żeby zostały wprowadzone jakiekolwiek ustawy albo nowelizacje ustaw, które pomagają żyć przedsiębiorcom. Już zostawmy te mieszkania, ale na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Ale przez ostatnie kilka lat, nieważne kto rządzi, już jesteśmy apolityczni, to generalnie wszystkie projekty ustaw i ustawy, które są wprowadzane nam jako przedsiębiorcom utrudniają życie. Ja nie widzę żadnych ułatwień jakby prowadzenia biznesu, tylko raczej dodatkowe podatki, jakieś opłaty i tak dalej, więc ja nie widzę tutaj ułatwienia na żadnej płaszczyźnie. Chciałbym, żeby tak jak mówisz.
Wszyscy czekamy, to nawet Roman Kluska też rozmawialiśmy, to mówi, że najbardziej nam potrzebne deregulacje, ściągnięcie tych wszystkich progów wejścia, które gdzieś tam mówi się, że są robione przez duże korporacje, żeby nie było konkurencji, że nie możesz wejść, bo dzisiaj zacząć biznes od zera i być konkurencją, w wielu branżach się w ogóle nie da, nie ma opcji. To trochę nas zabija.
No, dokładnie. Już abstrahując od nieruchomości, jeżeli ktoś chce rozkręcić jakikolwiek biznes, to tak jak mówisz, ci magnaci, którzy są na rynku, tak lobbują na swoją rzecz, żeby po prostu uniemożliwić nam działanie na rynku. Nam, mam na myśli nas, małych przedsiębiorców.
Tak, no czekamy na te zmiany. Miejmy nadzieję, że doczekamy się i będziemy jako przedsiębiorcy, jako Polacy dalej mogli zmieniać kraj, no bo wtedy rozwijamy, płacimy przecież podatki, staramy się coś zmienić i każdy chce lepiej żyć. No a powiedz, jeszcze kończąc na tych mieszkaniach, to świadectwa energetyczne i powiedz mi, wady, zalety, po co to w ogóle, komu i czy można sprzedać mieszkanie bez certyfikatu, będzie można, czy certyfikat może mieć wpływ na cenę? Pewnie tak, ale no, co o tym w ogóle myślisz? Czy to jednym super, bo będą ciepłe mieszkania, a z drugiej strony, no, że wiesz, ktoś sobie u góry wprowadził, że będziesz płacił wiele pieniędzy, dużo, dużo pieniędzy za to, żeby mieć kolejne papierki. Nie? Sam pewnie wiesz, bo jak się buduje nowy lokal, ja budowałem ten domek, to 30 pozwoleń, czy komin, czy szczelny, czy taki. Przecież to robili fachowcy, oni to wiadomo, że jest, nie? Ale musisz dodatkowo płacić za wszystkie tam rzeczy.
Znaczy, jeżeli ktoś uważa, że wprowadzenie jakiejś ustawy, która mówi o tym, że ty musisz mieć kwit na jakiś dom, spowoduje, że ten dom będzie nagle lepszy, bardziej cieplejszy, to uważam, że jego oczekiwania mogą się rozmyć z tym, co daje rzeczywistość. Jeżeli sobie odpalicie jakikolwiek portal internetowy, nie chciałbym go tutaj reklamować, wpiszecie w Google świadectwo energetyczne budynku, to możecie coś takiego kupić w internecie za 400 zł, nawet podejrzewam, że za 300 już można to kupić. To jest kwit, który ktoś robi Wam zdalnie online i wystawia Wam dom, mieszkanie, cokolwiek. Bo teraz trzeba do transakcji po prostu przedstawić stronie kupującej, że Wasz lokal coś takiego posiada. I jeżeli ktoś to robi online, my jesteśmy w Warszawie, jak ktoś to będzie robił z Kalisza, nie będąc w Twoim budynku i po prostu wysyła Ci to online czy kurierem i płacisz za to 300 zł, to czy ja będąc stroną kupującą, oprócz tego, że przecież sprzedający ten koszt przerzuci na mnie, no nie będzie, przecież te 300 czy 400 zł, ja będę musiał dopłacić do mieszkania. Czy to spowoduje, że ten lokal, który nabywam, on będzie lepszy?
No zdecydowanie nie.
Oczywiście to się mówi, że te stare domy będą musiały przejść termoizolację, trzeba je będzie wszystkie ocieplić, wymienić okna i tak dalej. Ale słuchajcie, no żyjemy w Polsce. Tu mamy ustawę, a tu mamy rzeczywistość. Ja bym chciał nagle zobaczyć, że te wszystkie domy będą modernizowane. Jeszcze nie widziałem żadnego rusztowania przy tych starych domach, mówiąc szczerze. Więc to jest oczywiście, z jednej strony mamy oczekiwania osób, które wprowadziły ustawę. Fajnie by było, żeby tak było, ale z drugiej strony mamy rzeczywistość, która pokazuje, że...
Polak potrafi trochę, że szukamy obejść...
Nie, wszystkie te oczekiwania ze strony, która uchwała tą ustawę, zostaną wprowadzone w życie. Bo nawet jak zostaną wprowadzone w życie, to na pewno znajdzie się ktoś, kto wymyśli, że można to zrobić inaczej. Nie mówię, że lepiej, ale tak, żeby to było zgodne z prawem, a spełniało jakby oczekiwania ustawodawców, ale niekoniecznie ty jako klient, który nabywa to mieszkanie, dostaniesz lepszy produkt.
Tak, żeby... a ktoś na tym zarabia tylko dlatego, że ktoś prowadzi, więc to jest słabe, bo gdzieś na końcu ta cena zamiast trochę spaść, to będzie rosła i to tak sztuka dla sztuki, że no niepotrzebnie wyrzucamy pieniądze w błoto, no można powiedzieć. Nie?
No i znowu osoba na samym końcu tego łańcucha pokarmowego, czyli ta osoba, która nabywa to mieszkanie dla siebie, bo chce w nim po prostu mieszkać, będzie musiała ponieść te koszty.
No i to jest smutne. No to prawie kończąc, jeszcze jest flip, czyli wymiana, zarobek na mieszkanie. Czy możesz w skrócie powiedzieć, jak kupić i zarobić? Masz jakąś prostą receptę w kilku słowach? Nie wiem, czy się da taką, ale może coś masz takiego, jakiś przykład. Czy można jakoś dzisiaj, jak zarobić na mieszkaniu?
Wiesz co, żeby zarobić na mieszkaniu, to trzeba dostarczyć klientowi, cały czas mówię ty, oczywiście mam na myśli w domyśle wszystkich, którzy nas oglądają, produkt, który jest oczekiwany przez stronę kupującą. Czyli ja chcę kupić swoje pierwsze, drugie, trzecie mieszkanie w życiu. Jak chcę kupić pierwsze mieszkanie w życiu, to mieszkanie ma być małe, w dobrej lokalizacji. Fajnie by pewnie było, jak było koło uczelni, koło tramwaju, metra czy autobusu. Małe mieszkanie, na które to jest moje pierwsze mieszkanie, na którym mnie stać. Więc chciałbym kupić stosunkowo tani produkt, wykończony, żebym nie musiał tracić na to czasu. Jeżeli słuchajcie, kupujecie pierwsze mieszkanie w życiu, przecież Wy nie znacie się na wykończeniu mieszkań, nie macie ekipy, bo przyjechaliście do nowego miasta, to wchodzicie na oto dom, akurat przez przypadek zareklamowałem portal, wchodzimy na jakikolwiek portal ogłoszeniowy ze sprzedażą mieszkań i szukacie gotowego produktu. I teraz ja będąc fliperem, bo tym się trudnie, kupiłem to mieszkanie 2 lata wcześniej, zarezerwowałem je, wpłaciłem pieniądze, czyli poniosłem ryzyko, to o czym rozmawialiśmy, że może się inwestycja wydłużyć, może deweloper nie wybudować, jakkolwiek. Ono jest małe, ale musiałem zaryzykować. Zainwestowałem pieniądze. Potem musiałem znaleźć ekipę, wykończyć to mieszkanie, kupić wszystkie rzeczy, żeby to mieszkanie było gotowe. Dostarczam Ci finalnie produkt, czyli kupiłem Twoją najcenniejszą walutę, czas, bo Ty wchodzisz z walizką i się wprowadzasz. Czyli ja realizuję zysk, ponieważ dostarczyłem Ci produkt, którego Ty oczekujesz. I da się zarabiać na mieszkaniach. Robię to od 10 lat, ale to wymaga zaangażowania czasu, pracy, pieniędzy i przede wszystkim zbadania potrzeb klientów. Bo jakby tutaj, Ty musisz sprzedawać towar, którego klienci potrzebują. I może sprzedaż 150-metrowego mieszkania naprzeciwko Politechniki z wielkimi tarasami nie będzie do końca trafionym pomysłem, ponieważ osoba zamożna woli bardziej ustronne miejsce, a nie, że codziennie 3000 studentów mu się przewija pod balkonem. Ale już mieszkania 36-metrowe, kompaktowe, dwupokojowe będą optymalnym produktem dla tej grupy ludzi i mimo iż one będą dużo w wyższej cenie za metr kwadratowy, to i tak znajdziesz na to klienta, bo zbadałeś swoją docelową grupę odbiorców. Także możemy na tym zarabiać, ale musimy sobie tak już w lakonicznym bardzo skrócie zadać najważniejsze pytanie. Komu my to mieszkanie sprzedamy? To jest najważniejsze, żebyśmy mieli odbiorcę na nasz produkt.
No to prawie kończąc na dobre pytanie, pierwsze, książka. Czy jest w ogóle, masz czas i czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś widzom i czy czytasz książki, masz na to czas?
Wiesz co, jeżeli chodzi o książki, to jak mam możliwość wyjechania na urlop, to po prostu wyłączam się i czytam kryminały typu Jacka Richera, czy akurat to jest bohater jednej z książek, czytam Cobena, po prostu zwykłe kryminały, gdzie mogę się wyłączyć. I one nie pomogą nam w robieniu biznesu, ale uważam, że czytanie gdzieś tam chociażby wyrabia nam wyobraźnię, więc jak najbardziej polecam. Wiem, że powiem taki banał, jeżeli chodzi akurat o książkę Roberta Kiyosakiego, tą podstawę, biedny...
Bogaty ojciec, biedny ojciec.
Bogaty ojciec, biedny ojciec. Tylko idea, która tam jest przekazana, już pomijając całą tą książkę, że powinniśmy robić tak, aby pieniądze dla nas pracowały, a nie żebyśmy my cały czas pracowali dla pieniędzy, uważam, że jest ponadczasowa. Jeżeli ktoś nie czytał w ogóle książek albo czytał książki edukacyjne, a tą pominął, to jest książka naprawdę. Na 3 godziny można ją łyknąć w samolocie, lecąc do najbliższego kraju, który nas otacza, jakiegoś ciepłego. To uważam, że powinien do niej zajrzeć. Nie chodzi w ogóle o całą książkę, tylko chodzi o ideę tego, jak funkcjonuje pieniądz. Żeby nadać nam kierunek. Zakładam, że trafiamy do widzów, którzy gdzieś rozpoczynają w ogóle swoją przygodę jako przedsiębiorcy dzisiaj, to uważam, że ta idea tego, żeby to dla nas pieniądze pracowały, jest słuszna, trafna i ponadczasowa.
W ogóle jak Cię słucham, to ja myślę, że kiedyś chyba nawet zrobię takie badanie, że jesteś którym osobą, która poleca tą książkę i ja pytam też wielu ludzi, nawet znajomych. Wszyscy, co mają gdzieś mieszkania na wynajem albo zajmują się nieruchomościami, czytali tą książkę, więc coś jest w tym, że rzeczywiście może miała jakiś wpływ, który nawet nie wiemy, no ale jakoś zmieniła nasze myślenie, ale naprawdę ja myślę, że pewnie 99%, które nie wiem, ma mieszkanie na wynajem, zajmuje się, mogło tą książkę, zna przynajmniej, czytało.
Wiesz co, no bo ta idea zawarta jakby tego systemu pracy, no tak jak powiedziałem, już się powtórzę, ona jest słuszna. Naprawdę książka jest do strzelenia na jeden lot samolotem. Nie wymaga od Was dużego zaangażowania. I nawet jak się nie spodobają komuś treści, to warto ją przeczytać, żeby mieć swoje zdanie, żeby się do tego odnieść, nie? Przecież nie każdy się musi z tym zgadzać. No my akurat się zgadzamy, ale większość widzów może powiedzieć, okej, czytałem, nie podoba mi się. Ale chociaż przeczyta, zaznajomi się i powie, to mi się nie podoba, nie? Ale żeby chociaż mieć punkt odniesienia.
To Maćku, ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać Ty naszym widzom?
Tak. Jeżeli ktoś chciałby zacząć działać jakkolwiek na własny rachunek, czyli ma odłożone pieniądze, chciałby wziąć kredyt i byłyby to nieruchomości, no to musi zrobić jedną najważniejszą rzecz. Musi wyjść ze swojej strefy komfortu, czyli zobaczy nasz materiał, wyłączy YouTube'a i pójdzie w rynek, pójdzie do dewelopera, pójdzie do swojego pośrednika, odwiedzi tych deweloperów 10, 20, 100, nie mówię, że tak jak ja musi ich odwiedzać 350 w ciągu roku, ale niech to zrobi w swojej dzielnicy albo w swoim mieście i spróbuje dokonać tej pierwszej transakcji. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć z mojej pozycji, ale to wyjście ze strefy komfortu i zacząć działać, to co zrobicie dzisiaj, to zawsze Wam w przyszłości zaprocentuje. Po prostu zawsze będzie lepiej, niż byście to zrobili jutro. Bo jak nie zaczniecie działać, będziecie tylko oglądać, słuchać, czytać i nawet 1500 książek, ale nie zrobicie tego pierwszego kroku, nie zainwestujecie swoich pieniędzy, nie zrealizujecie tego pierwszego zadania, to nic to nie da. Trzeba działać.
Zdecydowanie, Maćku, bardzo dziękuję za taką chyba jedną z najbardziej merytorycznych rozmów na kanale odnośnie nieruchomości. No, życzę Ci dalszych sukcesów, no i powodzenia. Cieszę się, że Polacy są przebojowi, nie dajemy się tym funduszom, pokazujemy, że my potrafimy, działamy, no i warto też dbać o to, żebyśmy mieli jednak, posiadali te mieszkania, a nie wynajmowali. Zawsze śpimy spokojnie, jak mamy jakąś tam z tyłu przynajmniej poduszkę ochrony, że to jest nasze.
Ja Ci dziękuję bardzo za zaproszenie i widzimy się już niedługo.
Tak jest. Dzięki, do zobaczenia.
Trzymaj się, cześć. Do zobaczenia, cześć.